Parę tygodni temu, kiedy brat Andrzej Mućka miał kazanie na tym miejscu, zadał wam takie pytanie, nam wszystkim, kiedy ostatnio patrzyliście w niebo? Faktycznie, czasami jesteśmy tak zabiegani, że nie podnosimy głowy do góry. Jesteśmy skupieni na ziemi. Patrzymy tutaj, żeby się nie potknąć. Tutaj jest centrum naszego życia. Gdybyśmy podnieśli ją do góry w Chicago, prawdopodobnie też nic szczególnego byśmy nie zobaczyli. Ale tam, gdzie my mieszkamy, troszeczkę dalej już od tych wielkich miejskich świateł, widać gwiazdy. I Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy podnieśli nasze oczy do góry, zadając sobie pytanie, kto jest stwórcą tego wszystkiego. Przyroda przekazuje nam prawdę o Bogu. Ale jakkolwiek ważne jest to objawienie, a jest ważne, ponieważ apostoł Paweł w liście do Rzymian w swoim pierwszym rozdziale powiedział, że nawet poganie, którzy nie mają innego źródła objawienia, mając przyrodę, są w pewnym zakresie bez wymówki przed Bogiem, ponieważ Bóg poprzez przyrodę objawił im pewne rzeczy. Przekazał im pewne poselstwo, które powinno skłonić ich do tego, aby oddać chwałę nie stworzeniu, ale Stwórcy, który jest ponad tym wszystkim. Ale to objawienie nie było wszystkim, co Bóg chciał powiedzieć ludziom na swój temat. Bóg objawił się w szczególny sposób. W liście do Hebrajczyków czytamy o tym, że Bóg wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał do ojców przez proroków. Bóg powoływał swoich sług, których nazywamy prorokami, do tego, aby przekazać wiedzę o sobie. I te wiadomości, które dotarły do nas przez proroków, to, co mamy w Jego Słowie zapisane, które dzisiaj możemy czytać, mówi nam o Bogu coś, czego nie wyczytamy z Księgi Przyrody. Słowo Boże mówi nam o planie zbawienia, mówi o grzechu, o tym, dlaczego historia naszej ziemi toczy się w taki, a nie inny sposób, mówi nam o miłości Bożej. O tym, że Bóg wyszedł z inicjatywą. Ale najwyraźniej, kiedy Pan Bóg patrzył na ten sposób swojego objawienia, doskonale wiedział, że to nie jest wszystko, co chciałby powiedzieć na swój temat ludziom. I te słowa w pierwszym rozdziale listu do Hebrajczyków, które rozpoczynają się od tego znanego nam fragmentu, wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków, idą dalej, mówiąc, ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Te słowa nie tylko zwracają uwagę na to, kim jest Jezus Chrystus w kontekście całego wszechświata, który nas otacza. Te słowa mówią nam o tym, że w zamyśle Bożym, który został zrealizowany zaraz po upadku w grzech, kiedy Bóg, tak jak prawdopodobnie dotychczas, znalazł się w ogrodzie Eden z zapytaniem Adamie, gdzie jesteś? Doskonale wiedząc, gdzie Adam jest. Pan Bóg chciał, aby ludzie wiedzieli coś więcej na jego temat. Więcej niż to, co jest nam w stanie powiedzieć przyroda. Więcej niż to, co jest nam w stanie powiedzieć Pismo Święte. Bóg jako Słowo stał się ciałem. Tak jak mówi ta naprawdę piękna i bogata w treść polska kolęda. Jedna z tych, z którą możemy się w zupełności zgodzić, śpiewając ją na chwałę Bożą. I zamieszkał wśród nas, tak jak mówiliśmy jakiś czas temu, rozbił swój namiot wśród nas. I kiedy jeden z uczniów Pana Jezusa, Filip, przychodzi i mówi, Panie, ukaż nam Ojca. Pan Jezus mówi: tak długo jestem z wami, Filipie, a nie poznałeś mnie? Kto widzi mnie, widzi Ojca mego. Wiecie, kiedy słyszę takie puste slogany, typu wszystkie drogi prowadzą do jednego Boga, wszystkie religie prowadzą do Boga, czasami sobie myślę, że takie stwierdzenie może powiedzieć ktoś, kto albo nie zna chrześcijaństwa, albo nie zna innych religii, w których wyobrażenie tego, kim jest Bóg, jakie są Jego oczekiwania od człowieka, jest często tak diametralnie różne od tego, co Bóg objawił na swój temat, nie tylko w Księdze Przyrody, nie tylko w Księdze Słowa Bożego, ale w najwyższym z możliwych sposobie swojego objawienia człowiekowi, jakim było przyjście Jezusa Chrystusa, który w ludzkim ciele był między nami na tej ziemi, mówiąc: chcecie wiedzieć, jakim jest Bóg. Chcecie wiedzieć, jakie zamiary ma Bóg względem was. Patrzcie na mnie. Kto widzi mnie, widzi Ojca mego. Chciałbym bardzo krótko, jako takie zainicjowanie naszego rozmyślania w tym tygodniu, którego celem będzie przygotować się na Wieczerzę Pańską, abyśmy przystąpili do stołu Pańskiego, by spożywać nie chleb jako chleb, choć będzie to chleb, i nie wino, jako zwykłe wino, choć będzie to wino. Ale byśmy za tydzień, przystępując do stołu Wieczerzy Pańskiej, przyszli z wyznaniem naszej wiary w orędowniczą misję Jezusa Chrystusa. W to, co stało się na krzyżu Golgoty. W zrozumienie na tyle, na ile jesteśmy w stanie zrozumieć w naszym ograniczonym pojmowaniu, co to znaczy łaska Boża? Co to znaczy, że Bóg mnie, grzesznika, oczyszcza i daje mu poprzez Jezusa Chrystusa przystęp do tronu chwały, przed którym padają w uwielbieniu wszystkie istoty niebieskie otaczające tron Boży? Pan Jezus nie miał jednej odpowiedzi na pytanie, jaki to jest Bóg. Pan Jezus nie miał jednej odpowiedzi na pytanie, co to jest Królestwo Boże, co to jest zbawienie. Ale dawał wiele przykładów, dawał wiele przypowieści, które ukazywały jakiś aspekt dzieła zbawienia, jakiś aspekt Królestwa Bożego, które ma zamieszkać w moim życiu. Jedną z takich przypowieści, jedną z wielu, które opisują to zagadnienie, jest ta opisana w Ewangelii według Mateusza, 18 rozdział. Nie będę ze względu na czas czytał jej całej, ale zachęcam do uważnego przeczytania jej w naszych domach. Jest to przypowieść o tych dwóch dłużnikach, którzy byli dłużni dwie bardzo różne sumy pieniędzy. Jeden, który stanął przed królem i dowiedział się, że jest winny 10 tysięcy talentów. Suma tak wielka, że czasami zastanawiamy się, czy Pan Jezus użył sumy, która była jakoś rzeczywiście w realiach rzeczywistości osadzona, czy użył sumy, która w ogóle przekraczała możliwość zaciągnięcia tak wielkiego długu, zdefraudowania tak wielkiej ilości pieniędzy. 10 tysięcy talentów, w zależności czy przybierzemy, weźmiemy pod uwagę talent złota, czy też talent srebra, to będzie albo 450 ton srebra, albo 910 ton złota. My złotem dzisiaj nie obracamy jako walutą, a więc przekładając na czas pracy, jeden talent to będzie 5 do 6 tysięcy denarów, 10 tysięcy talentów to będzie 50 do 60 milionów denarów, a denar to była mniej więcej jedna dniówka robotnika. A więc ten człowiek, który stanął przed królem i powiedział 10 tysięcy talentów, tak? A królu, nie ma problemu, daj mi trochę czasu, daj mi trochę czasu. Mówił o sytuacji, kiedy musiałby pracować 6 dni w tygodniu przez 313 dni w roku w takim razie, jakieś 192 lata, żeby oddać te pieniądze, odkładając 100% tego, co zarobił. Nie chodzi tutaj o dokładne spieranie się, czy te 10 tysięcy talentów to dokładnie tyle, czy nie tyle. Ale myślę, że Pan Jezus w tej przypowieści przede wszystkim ukazuje nam wszystkim ogrom naszego długu. Ta przypowieść mówi mi, co to jest grzech. W jakimś aspekcie. Grzech jest czymś, co pogrąża mnie tak głęboko, że głębiej już nie można. Grzech, który nie jest według Biblii jedynie czynem. Czasami mówimy, grzech to kłamstwo, kradzież, cudzołóstwo. Biblia mówi, że grzech to więcej niż to. Grzech jest to coś, co dotyczy całej naszej natury, zmieniając ją tak bardzo, że naszą naturalną rzeczą staje się popełnianie grzesznych czynów, które płyną z naszego grzesznego wnętrza. I ta przypowieść mówi mi, że sytuacja grzechu, w której jestem ja i ty, jest sytuacją absolutnie bez wyjścia, jeśli chodzi o możliwość poradzenia sobie w tej sytuacji. Cokolwiek byśmy myśleli na temat wartości uświęconego życia, do którego powołuje nas Pismo Święte. Pismo Święte wyraźnie wzywa nas do tego, abyśmy żyli życiem innym niż ten świat. Abyśmy przychodząc do Chrystusa zostawili nasze stare życie. Abyśmy pogrzebali nasze stare życie w grobie chrztu i powstali do nowego życia, tak jak Chrystus zmartwychwstał po swojej śmierci do nowego życia. Pismo Święte nigdzie nie mówi o taniej łasce. Ale Pismo Święte mówi o tym, że nasza grzeszność jest absolutnie bez wyjścia sytuacją dla nas. Ale ta przypowieść nie mówi o tym, że nie ma wyjścia z tej sytuacji. Ta przypowieść nie mówi o tym, że Pan liczył, że Pan kalkulował, sprawdzał, czy mu się opłaci taka transakcja. W tej przypowieści, kiedy będziecie ją czytali w domu, jest jedno absolutnie kluczowe słowo. Kiedy Pan ma przed sobą tego sługę, który głupio się tłumaczy, mówi: Panie, daj mi tylko czasu, a oddam Ci wszystko. To Pan po prostu ulitował się nad nim. Ten człowiek nie wie, o czym mówi. Ten człowiek nie wie, o czym mówi, mówiąc: daj mi trochę czasu, a oddam Ci wszystko. Biedak. Nie jest świadomy nawet swojego położenia. Powiedziane jest: ulitował się, cały dług mu darował. To Boża miłość i Boża litość względem naszego beznadziejnego stanu jest jedyną drogą wyjścia z naszej sytuacji grzechu. Ta przypowieść mówi coś jeszcze, że była jednak pewna cena, która związana była z litością króla. Ponieważ fakt, iż król ulitował się nad tym głupim sługą, nie zmienił faktu, że w królewskiej kasie w dalszym ciągu brakowało 10 tysięcy talentów. Te pieniądze nie przybyły w cudowny sposób w kasie króla po tym, jak król powiedział: słuchaj, skoro nie możesz, załatwiona sprawa, ja ci daruję. Król zdecydował się ponieść cenę. Łaska, którą otrzymujemy od Jezusa Chrystusa, ma swoją cenę. I Słowo Boże wzywa nas do tego, abyśmy daremnie, lekkomyślnie Bożej łaski nie przyjmowali. Abyśmy ją przyjmowali. Abyśmy przystępowali do tronu łaski. Ale byśmy pamiętali, że ma ona cenę. Nie chciałbym więcej mówić na temat tej przypowieści dzisiaj. Było dużo dobrych, ważnych, cennych rzeczy, które zostały dzisiaj powiedziane z tego miejsca. Zabierzmy je do domu. Czytajmy w tym tygodniu ten 18 rozdział Ewangelii według Mateusza, zadając sobie pytanie: Panie Boże, w którym miejscu tej przypowieści ja jestem? Co jest moim długiem 10 tysięcy talentów, które nie byłem w stanie Ci spłacić? Kiedy przyjdziemy na to miejsce za tydzień, a zachęcam do tego, żebyśmy przyszli za tydzień. Słowo Boże, apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, z jednej strony wzywa nas do tego, abyśmy nie przystępowali lekkomyślnie do uroczystości wieczerzy, ale z drugiej strony zachęca nas do tego. W innym miejscu Paweł mówi: przystąpmy tedy do tronu łaski. Nie ociągajmy się. Wiecie, jest to fatalnie, kiedy czasami w niektórych zborach sabat, w którym jest Wieczerza Pańska, jest sabatem najmniejszej obecności w zborze. Coś jest nie tak. Jeżeli jest cokolwiek do załatwienia pomiędzy naszymi bliźnimi, pomiędzy naszym Bogiem, Pan Bóg czeka na odległość naszej modlitwy. Tylko tyle. Pan Bóg czeka na odległość naszej szczerej modlitwy. Przyjdźmy do Niego. Zostawmy u Niego wszystkie rzeczy, które powinny tam zostać. I przyjdźmy wolni za tydzień na to miejsce, po to, żeby wyrazić naszą wiarę w to, że przyjmujemy Jezusa Chrystusa jako naszego osobistego Zbawiciela. Abyśmy przyszli z wdzięcznością za dług, który po prostu został skreślony z naszego rejestru. I z uwielbieniem za to, że ktoś, kto nie musiał tego zrobić, zdecydował się przyjąć ten dług na siebie. Wypłacić go z własnej kieszeni. A niech Pan Bóg błogosławi nasze przemyślenia w tym tygodniu. Niech Duch Święty będzie obecny w naszych modlitwach. W czasie, kiedy będziemy czytali Słowo Boże. A jeżeli czujemy, że są być może jakieś rzeczy pomiędzy nami a naszymi bliźnimi, które powinniśmy w tym tygodniu załatwić, módlmy się o to. Chwyćmy za telefon. Umówmy się. Nie zostawiajmy tego na nabożeństwo za tydzień. To trochę za późno. Przyjdźmy z załatwionymi sprawami. Módlmy się o to, żeby Pan Bóg pomógł nam. Przyjdźmy z załatwionymi sprawami, tak abyśmy mogli przeżywać społeczność za tydzień. Tego szczególnego nabożeństwa, do udziału w których serdecznie wszystkich zapraszam. Niech Pan Bóg błogosławi resztę tego dnia, nasze przemyślenia, które będziemy mieli przy czytaniu słowa. Niech błogosławi cały nasz tydzień, abyśmy bezpiecznie mogli przyjść na to miejsce za tydzień. Amen.